Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe jak zawsze w piątek, wczesne popołudnie. I tak, od prawej mojej ręki Marek Hossa, trener SKM-u Zastal Zielona Góra i pan redaktor, współpracownik telewizji, chociaż pokazuje mi, żeby tak go nie przedstawiać, ale okej, okay, no jak to? No to kolega współpracuje.
Witam i oczywiście można tak przedstawić.
Dziękuję. Ryszard Mazur, były zawodnik Zastalu Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
I mam nadzieję, że się nie obrazi Filip Przybylski, że nazwałem go Mavenem. Ostatnio usłyszałem takie sformułowanie na temat ludzi, którzy się znają, którzy są ekspertami i mówię, wykorzystam sobie tak po nowoczesnemu, po szpanersku. Maven, Filip Przybylski.
O. Dzień dobry, dziękuję. Pierwszy raz
słyszę to. Jak się pan czuje jako Maven?
Nie rozumiem, więc podobało mi się.
Influencer, trendsetter, teraz są takie nazwy, ale to tak na marginesie
zupełnie. Nie byłeś obrażony, także.
Właśnie, dlatego mam nadzieję, że się nie. Pan nie obrazi. Stelmet Zielona Góra wygrywa z Nadwilnem Włocławek, walczymy dalej o drugie miejsce. Chciałem z panami porozmawiać o tym, bo tak prawdę powiedziawszy, widziałem na trybunach po raz pierwszy chyba w tym sezonie aż taką gorącą atmosferę w hali CRS, aż tak fajnie było jak przed laty, to może za dużo powiedziane, ale jak jakieś półtora sezona temu, ostatnio pewnie. No co, Stelmet wygrywa z tym Manwilem i co panowie na to? Narzekania na Stelmet, a tu bardzo proszę o drugie miejsce walczymy. Pan Ryszard patrzy na mnie jakoś tak spod byka, to pan zacznie w takim razie spod tego byka.
No wygrywamy i bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten mecz, natomiast szkoda, że w momentach, kiedy wydaje się, że przejmujemy już kontrolę nad tym meczem, jednak jej nie przejmujemy. Koniec trzeciej kwarty pokazał, że jednak odpuszczamy, potem się męczymy, gramy falami i tak naprawdę fajnie, że wygraliśmy ten mecz, bo potrzebujemy zagrać z wyższej pozycji. Arka już jest nie do dogonienia. Natomiast no i nie spotkamy Ostrowa. To przede wszystkim chyba wszystkim na tym zależy z tej czwórki pozostałej. Mhm. Natomiast no tracimy, jednak nie potrafimy zagrać takiej koszykówki i zdominować tego zespołu przeciwnika w taki sposób, że ten mecz jak gdyby swobodnie wygrywamy gdzieś tam.
Ale przeciwnik był silny, tak? Z drugiej
tak,
strony.
Ale ja tak sobie policzyłem na te mecze z tymi silnymi przeciwnikami, mimo wszystko w końcówkach przegraliśmy
większość.
5 meczów, 2 mecze wygraliśmy. Z Ostrowem powiedzmy mieliśmy kontrolę tam prawie do końca, a tutaj, no co by nie mówić, no szczęśliwie wygraliśmy z tym Anwilem, a nie z dominacją. Ja liczę na to, że my zaczniemy dominować, skoro wychodzimy w trzeciej kwarcie, pod koniec tej trzeciej kwarty dominujemy, odrabiamy chyba 11 punktów straty, wychodzimy na 8 do przodu, no i nagle to wszystko tracimy w ciągu 2-3 minut. No tak nie może być. Drużyna klasowa musi jednak utrzymać pewien poziom, musi te trudne momenty przetrwać nie w sposób taki, że traci seryjnie punkty, ale w taki sposób, że jednak potrafi utrzymać tę przewagę, może troszeczkę stracić, ale nie w taki sposób, że nagle znowu przegrywamy kilkoma punktami w czwartej kwarcie.
Czyli pan Ryszard zadowolony, ale bez entuzjazmu, a pan Filip?
No, niewątpliwie wynik jest taki, że tylko się cieszyć, że wygraliśmy, chociaż ja uważam, że ten Anwil nie jest aż tak mocny, jakby się go rysowało. Natomiast...
No, ja usłyszałem swoją drogą o tym meczu, że fajny mecz, świetne emocje, natomiast sportowo to tak czysto, koszykarsko to słaby był tak naprawdę.
No coś w tym jest. No, może jednak, no czuło się taką atmosferę playoffów i być może zawodnikom też troszeczkę to się udzieliło, a na pewno wydaje mi się, że sędziom to się udzieliło, bo były momenty, że przeszkadzali jednak w takiej grze no ale najważniejszy jest wynik, że wygrane zostało to spotkanie.
Okej, to Marka teraz zapytam, ale o drugą stronę, jeśli pozwolisz. Prosiłem o wywiad prezesa Anwilu i on mi powiedział, co mam panu powiedzieć, gramy jak py. Tutaj słowo niecenzuralne poszło. Powiedz, jak druga strona według ciebie wyglądała. Czy rzeczywiście tak słabo ten Anwil grał jak prezes tego klubu? I jeżeli Anwil tak słabo grał, to jak grał Stelmet w takim razie?
Znaczy na pewno...
Tylko posługuje się cały czas sformułowaniem pana prezesa Lewandowskiego, tak?
Na pewno od strony indywidualności. Nie po to ściągali Almeida, aby był tylko na boisku, a to tak wyglądało w tym meczu, że tylko był. Zresztą końcówka spotkania i taka konsternacja widziałem była, czy go wpuścić, czy nie. I wpuszczenie go na minutę 0-4 przed końcem uważam za duży błąd.
Bo wcześniej go sporo nie było, prawda?
Już trzeba było go przytrzymać. Myślę, że ten Anwil tak słabo nie gra. Też tutaj z Rysiem się nie do końca zgadzam o tej dominacji. Tej dominacji już nie ma i moim zdaniem w tym sezonie tej dominacji nie będzie. klasowy zespół, taki owszem, liga się mocno wyrównała, mamy 5 drużyn, ja uważam nawet, że więcej tych drużyn jest, bo King Szczecin uważam, że wcale nie odstaje tak mocno od tych drużyn i tutaj ten strach o ten Ostrów, no nie do końca, uważam, że kto trafi na Szczecin też wcale łatwo nie będzie miał. A my w tym roku nie dominujemy i uważam, że dominować nie będziemy i będziemy grali po prostu na równo z tymi drużynami. Arka przynajmniej jest poza zasięgiem na ten moment, jeśli chodzi o pierwsze miejsce, aczkolwiek wcale nie uważam, że jest poza zasięgiem, jeśli chodzi o grę w lidze.
Wróćmy do tej super piątki troszeczkę później. Wśród zawodników z Telmetu, kto na was największe wrażenie wywarł? Właściwie kto w tej chwili robi w ogóle największe wrażenie w tej drużynie po tych takich no, cienkich meczach, fatalnych nawet meczach w lidze VTB przede wszystkim, też jakichś takich niespecjalnie super w lidze polskiej, ale rzeźbiliśmy te zwycięstwa z resztą drużyn poza super piątką. Kto wam się najbardziej podoba? Jak to wygląda? No Markel Starks, najlepsze statystyki w każdym razie, ale czy to on w tej chwili jest rzeczywiście tym naj MVP drużyny? O.
Myślę, że tak, że Starks MVP.
Ale przecież narzekaliśmy też na niego trochę, że taki nieprzebojowy, że taki jakiś zagrzeczny.
Po kontuzji, natomiast Starks fantastyczne szkolne zatrzymania do rzutów, kapitalne wręcz. Ja uwielbiam patrzeć, jak Starks wychodzi do rzutu, bo to należy nagrać i pokazać każdemu młodemu człowiekowi, jak to się robi. Starks numer jeden. Planinicz, który się rozegrał i będzie na pewno, myślę, że będzie wzmocnieniem w końcówce ligi, w playoffach. Sakis zaczął grać. Mam nadzieję, że Quinton dojdzie. Już widać, że jest szybki. Wróciła mu szybkość, więc jeżeli się zgra z drużyną, będzie też na pewno bardzo, bardzo, bardzo pomocny. To taka ta pierwsza czwórka, reszta. No ale nie zapominajmy o Łukaszu Koszarku, nie zapominajmy o Przemku Zamojskim, który zaczął rzucać w końcu za trzy i trafiać. Mhm. Bo był moment, że nie trafiał. No mam nadzieję, że Michał Sokołowski, z tym, że gra bardzo nierówno, grał dużo lepiej na początku sezonu w lidze niż gra teraz, ale gra też nierówno, ma słabe momenty. Także no i miejmy nadzieję, że człowiek, który dał nam awans do Mistrzostw Świata, Adam Chrycaniuk, też pokaże klasę w playoffach.
Bestyjka to bestyjka zawsze. Okej, powiedzcie, Michał Ignerski, 39 lat, wyszedł na parkiet i naprawdę fajnie grał. Zostawiam na razie to jego nerwową kopaninę. Natomiast o czym to świadczy właściwie? O klasie Ignerskiego, czy o tym, że ta liga jest taka, że nawet 39-letni zawodnik może sobie wejść i być naprawdę liderem drużyny? Panie Filipie.
No tak, tylko że on tym liderem to...
On miał być uzupełnieniem w zasadzie. Oni mówili, gdzieś tam będzie wpuszczany na jakieś ogony, miało się wrażenie, a tu wchodzi pierwsza piątka właściwie i trzepie nam dużo punktów naprawdę na dzień dobry.
Owszem, tutaj można się zgodzić, natomiast no Michał Ignerski to jest naprawdę światowej klasy zawodnik, był jak grał wcześniej. Teraz wystarczy mu tego talentu, myślę, że na takie krótkie epizody, 2-3-minutowe, wtedy można go naprawdę wykorzystywać efektywnie. Natomiast jak jest dłużej na parkiecie, to widać, że już troszeczkę brakuje mu, te płuca nie tak jak wcześniej były. I
to było widać. Kto widział Michała, który wchodził drugi, trzeci raz, to te rzuty były już niedociągnięte, tak, te rzuty były spudłowane. Był jeden czy dwa właśnie airbole i to będzie wychodziło w dalszej części, szczególnie w seriach. Uważam, że jest to bardzo dobry zmiennik. Tak jak zawodnicy mówią, rzutu się nie zapomina i to widać. Aczkolwiek no, będzie wychodziło to, że on nie grał już na tym poziomie od dłuższego czasu, że tak naprawdę bawił się amatorsko. Bardziej mnie zastanawia, po co tej drużynie jest Olek Czyż. No, facet jest naprawdę w tej chwili kompletnie bez formy. Ponad dwa lata chyba poza grą. I ja nie wiem, czy on do końca został sprawdzony, bo pięknie wyglądał w internecie. Może to są mocne słowa, ale te filmiki i tak dalej z indywidualnych treningów, no to nie jest gra zespołowa. I tu myślę, że troszkę sobie narobili problem.
Panie Filipie, pan chciał coś mówić?
Tak, że Olek Czyż jakąś kontuzję chyba ostatnio znowuż mikrouraz jakiś podłapał. Natomiast Olek Czyż... Co roku chyba, jak zaczyna grać, to jest w końcu się kończy to rozczarowanie. To jest jakaś taka niespełniona nadzieja. A nie wiem, być może zbyt dużo oczekiwania były
co do tego zawodnika. Nie, na pewno go załatwiły kontuzje, no tutaj to bez...
Ale i w Turowie wcześniej grał, to też nie był nie wiadomo jakim liderem tego zespołu, tylko takim gościem od czarnej roboty.
Pan Ryszard powiedział o Planiniciu, o Sakiciu. Sakiciu, nie Skakiciu, mówią o nim tak kibice. Natomiast ja chciałem was zapytać chyba pana Ryszarda i pana Marka, chociaż pan Filip też może, ale z punktu widzenia szkoleniowego, bo nie mogę zrozumieć cały czas, czemu Stelmet przegrywa zbiórki na własnej tablicy. Czy możecie to pan trener, pan zawodnik wyjaśnić, jak to jest, że drużyna z wysokimi naprawdę zawodnikami, z bardzo silnym, masywnym, a może jest za ciężki właśnie, Darko Planiniciem, nie może wygrać zbiórek. Pan Filip doskonale wie, bo sobie gdzieś tam rozmawiamy na meczach, że liczyliśmy, że Quinton te zbiórki bardzo poprawi w tej drużynie, a tymczasem znowu tutaj przegraliśmy, z czego ponawianych akcji i punktów sporo Anvil zdobywał na przykład, a i w wielu meczach tak było.
Znaczy, dla mnie jest podstawowa sprawa, ja się dziwię, bo to jest szkolenie podstawowe. Nie widać w Zastalu, jedyny, który tak naprawdę potrafi zastawić, to jest Humphrey, który przyszedł niedawno
i nie ma go prawie,
ale jeżeli ma walczyć na desce, to chłopak wie mniej więcej, o co chodzi. Planisz nie zastawia, Sakiś nie zastawia, jednak wbiegnięcie w tempo, zaatakowanie kosza po rzucie niecelnym daje na jakiś handicap zawodnikowi ataku. To jest pierwsza rzecz i to jest jak gdyby podstawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o atak. U nas nie ma w drużynie takiego ciągu na kosz, takiego ataku. Wiele jest na przykład rzutów niecelnych, gdzie piłka wraca z powrotem do zawodnika rzucającego po niecelnym rzucie, ale on już jest na połowie. On już nie idzie na kosz, nie zbiera. Bardzo dużo rzutów jest również takich w pozycji, gdzie nikogo na desce nie ma, więc tych zbiórek siłą rzeczy mieć nie będziemy.
Znaczy ja pytam przede wszystkim o zbiórkę na własnej tablicy. No, tak? Czemu nam tyle zgarniają?
Dlatego, że nie ma zastawienia, nie ma tego podstawowego elementu, nie ma walki ze swoim zawodnikiem, a po rotacjach to już w ogóle z tego, co widać, się gubimy. Jest to rola trenera, który jak widać no chyba niespecjalnie nad tym panuje, bo przy rotacji w obronie w ogóle gubimy pozycję i nagle się okazuje dwóch, trzech zawodników drużyny przeciwnej jest sam na sam z naszą piłką, nie? Która powinna być nasza.
Troszkę, Rysiu, to wygląda, nie wiem, czy przyznasz mi rację, jakby nie było odpowiedzialności za to.
Dokładnie.
Kto atakuje deskę, kto wraca do obrony.
Ale słuchaj, ale to są kwestie, że są ci zawodnicy są no, niewyszkoleni po prostu w tej kwestii, czy w tej chwili nie wiedzą, co robić?
Na tym poziomie trener dostaje wyszkolonych zawodników. Niewyszkolonych zawodników to mogę powiedzieć, że dostaję ja i tu rolą moją jest nauczenie go dzieciaka od podstaw, a tam są wyszkoleni. Później jest rolą już trenera ustawienie odpowiedzialności i tak dalej. Ja nie wierzę w to, że nie ma tego, oczywiście jest to, ale my tego jako kibice nie widzimy po prostu. No i tu z Rysiem się mocno zgodzę. Nie widać tej odpowiedzialności zespołowej. Kto za co?
No właśnie, odpowiedź na pytanie, dlaczego? Dlaczego te zbiórki przegrywamy? Jak brzmi właśnie?
To nie jest. Ale... No to wydaje mi się, że tutaj z Rysiem odpowiedzieliśmy na to. Jeżeli nie ma odpowiedzialności, kto atakuje deskę, kto od razu jest w dobronie, kto po rotacjach, w jaki sposób się zachowuje, to są już takie naprawdę mocne szczegóły, no to tak jak tutaj powiedzieliśmy.
Czyli brakuje dyscyplinki jakiejś?
A nie, no to już chyba nie jest nasza rola. My nie obserwujemy treningów i żeby coś takiego odpowiedzieć, to trzeba by było być w środku drużyny i na pewno ja tak nie powiem, bo...
Okej, trzech kontuzjowanych zawodników w Stelmecie. Która z kontuzji jest według was najbardziej bolesna dla drużyny, panie Filipie? Proszę nie spuszczać głowy, tylko w kierunku mikrofonu. Jarosław Mokro, Cody Justice i Gabe DeVoe. Kto, czyj brak będzie, może być najbardziej brzemienny w skutkach, przy czym Gabe DeVoe ma wrócić, natomiast ta pozostała dwójka to nie za szybko raczej.
Tak, rozmawiałem ostatnio z Gabe'em, on mówi, że to nawet nie tyle co nadgarstek, tylko tam ma problemy z dwoma palcami i ta ręka jest praktycznie sprawna, więc on się spodziewa, że wróci lada moment do drużyny, natomiast ciężko odpowiedzieć chyba na to pytanie, bo u nas z tą rotacją ten trener wykorzystuje w dosyć dziwny sposób zawodników i nie wiadomo, na którego ile można liczyć. Natomiast mi się podobał Cody Justice, jak już tutaj zaczął się rozkręcać, dobrze się zaczął wkomponować w naszą drużynę i jego brak myślę, że może być odczuwalny, bo on ma fajny przegląd pola, on na pewno ma dobry rzut za trzy punkty, potrafi też wejść, spenetrować i rzucić, więc wydaje mi się, że na ten moment największą stratą dla nas jest brak Cody'ego Justice'a.
A w kontekście liczby Polaków? Brak Mokrego?
No ale to zaraz podobno wróci Tomasz Kelati, więc liczba Polaków będzie się zgadzać.
Definicja słowa zaraz tutaj byłaby ciekawa.
Ja jeżeli o Polaków, jeżeli można. Mamy młodego człowieka, który siedzi na ławce, podobno jest znakomity, grający w reprezentacjach młodzieżowych. Siedzi na tej ławce.
Ale podobno słaby w obronie, bo rozumiem, Kasper Mąkowski o nim pan mówi, tak?
Dokładnie.
Nawet nie podobno, bo ja go w Intermarché 2 widziałem, to jest do przepracowania obrona.
Dobrze, ale tutaj na przykład jeden, dwóch Polaków łapie kontuzję, warto chłopaka sprawdzić, warto go puścić w drugiej czy w trzeciej kwarcie wcześniej. Było wiele meczów w tym sezonie, które się kończyły plus 30 lub minus 30, gdzie były możliwości ogrywania chłopaka. Siedzi,
półtorej minuty,
kisi się na ławce, grzeje się przez 5-8 minut, na półtorej minuty, na 30 sekund. To jest bez sensu. I tu nagle nam brakuje Polaka. W obronie. Obrona to jest taka dziedzina, jeżeli chodzi o koszykówkę, którą naprawdę można wytrenować ciężką pracą. A tak niekoniecznie, trzeba mieć smykało, oczywiście można, ale obrona to przy ciężkiej pracy może być słaby obrońca średnim obrońcą i to już by nam wystarczyło. Chłopak skacze, widać, że potrafi zbierać te piłki tam w jakichś dwóch czy trzech meczach, jak tutaj się pokazał. No,
i ma talent rzutowy.
I ma talent rzutowy. Więc szkoda nie wykorzystywać to a propos Polaków. A jeszcze ostatnia rzecz, ja już kończę. Zapomniałem właśnie o Kodim Justice. Uważam, że to bardzo dobry zakup, jeżeli zostałby na przyszły sezon i myślę, że pod okiem innego trenera, który potrafiłby wykorzystać jego talent, mielibyśmy naprawdę czołowego zawodnika tej ekstraligi, bo chłopak ma rzut, potrafi zagrać na pozycjach 1-3, potrafi wejść, potrafi sprzedać piękną asystę z wejścia, także dużo widzi, jest naprawdę bardzo pożytecznym, no i też ma niezłą motorykę. Także no tu jest...
Wracając do jednej rzeczy, bo powiedziałeś, że obronę można wypracować jak najbardziej i wiesz dobrze, że obronę można wypracować tylko poprzez treningi i ilość przebytych jednostek treningowych, no i tu się nasuwa pytanie, kiedy?
Naprawdę, VTB, loty, naprawdę wyroty, nie ma kiedy
i tu będę mocno bronił trenera i, znaczy, i się zgadzam
z panem Ryszardem, natomiast, że mógłby dłużej ten Kacper mimo wszystko grać, bo byłby
mecz. Słuchajcie, no ja będę chyba...
W porządku, to może oddajmy go na sezon gdzieś tam do jakiegoś Krosna, niech chłopak się ogra, niech poćwiczy i wróci jako kompletny zawodnik do Zastalu, aby mamy przykłady w Zielonej Górze, chociażby młodego Ponitki, który w Zastalu grzał ławę, poszedł do Gdyni i zaczął grać chłopak.
No to
i
chyba
to
ja jestem
pierwsze skrzypce. No to,
jestem pierwszą osobą, która będzie największym zwolennikiem tego, aby ci młodzi chłopacy dostawali szansę i szansą nie uznawam, nie będę uznawał tutaj 30 sekund czy minuty na parkiecie i oddanie jednego rzutu, bo w ten sposób zawodnika się nie sprawdzi. Jeżeli chcemy, tylko Rysiu, my chcemy, tak? Czy klub chce zainwestować tego młodego zawodnika, czyli dać mu te 10-12 minut. Czy tylko chodzi właśnie i wyłącznie o wynik? Bo jeśli o wynik, to trener nie będzie walczył o minuty Kacpra Mąkowskiego.
Tak mi się też wydaje, nie broniąc trenera w każdym razie, bo i tak myślę, tak jak pan Ryszard, że parę razy można go było wcześniej wypuścić. Ale teraz a propos trener, bo mam wrażenie, że i tak najwięcej rozmów, dyskusji kibiców i wszystkich absolutnie w świadku koszykarskim dotyczą trenera Jowowicza. Ktoś założył profil w ogóle nie dla Jowowicza, zdaje się, w Stelmecie, coś w tym rodzaju. Okej, a on teraz powie, zresztą to mówi, powiedział na konferencji prasowej tydzień temu chyba po spójni Stargard, a ja mam lepsze wyniki niż w zeszłym sezonie i w tabeli jesteśmy wyżej niż w zeszłym sezonie w rundzie zasadniczej, bo tam chyba 11 porażek chyba było w rundzie zasadniczej, ile się nie mylę, w zeszłym sezonie, a w tym mamy tylko 5 porażek i on mówi, a VTB miało nie być, a ja dostałem VTB i właściwie muszę sobie radzić z dwoma ligami i on właściwie broni się w ten sposób. Wielu go atakuje, prawie też zresztą parę krytycznych słów powiedzieli na jego temat. To jak poszerzmy sobie temat Igor Jowowicz, jaki on jest, czy to jest trener, który może ten Stelmet zaprowadzić najwyżej?
Trener przychodząc do nas, z tego co się orientuje, wiedział, że będzie grał w dwóch ligach równolegle.
Wiedział, że będzie grał, z tego co ja wiem, a to wiem od niego w sumie, wiedział, że będzie grał albo w Eurocupie, albo w Basketball Champions League. I on mówi tak, ale to się skończyłoby pewnie gdzieś styczeń, luty, maksymalnie marzec i miałbym czas na przygotowanie drużyny. A tak lecę dwie ligi do końca kwietnia i do początku playoffów.
No ja nie kupuję takiej wymówki, bo ma tak szeroką kadrę i ma doświadczonych zawodników, więc to nie powinno być jakimś problemem dla niego, że jedyne co, chociaż tutaj Rysiu się ze mną nie zgadza, te podróże mogą być męczące dla zawodników. Zresztą z moich rozmów, z tego co ja wiem, oni już się cieszą, że już nie będą latać tymi samolotami do Rosji, bo jednak to było trochę dla nich męczące.
To nawet Quinton gdzieś na Twitterze, że nareszcie ostatnia podróż, a przecież on nie był na całej lidze VTB de facto,
zgadza
tak? Przecież przyleciał
w
którymś momencie.
Jednak jest to dla nich męczące, bo trzeba zarywać te noski, wcześniej wstawać i w tych małych samolotach tam potem się męczyć. No być może teraz dojdą do ładu i składu z tym składem.
No dobra, ale co z tym trenerem?
Ja nie jestem fanem tego trenera. Bo? Uważam, że jak będzie im mniej będzie przeszkadzał zawodnikom w graniu, tym lepsze będą efekty tego.
Okej. Okay. Panie Ryszardzie, pan jest największym krytykiem, to pan dostanie głos jako ostatni. Teraz inny pan trener o panu trenerze Jowowiczu powie. Marek, słuchaj, on mówi między innymi tak. To mnie zaskakuje w ogóle, szczerze powiedziawszy, na konferencjach wypowiadał się na takiej zasadzie. Mam teraz niższy budżet, w związku z czym mam słabszy skład niż w poprzednim sezonie. Nie mogłem sobie dobierać zawodników. Ja miałem wrażenie w ogóle, że po takich słowach to tak straci szatnię, jak to się mówi. Czy trener generalnie takimi słowami powinien częstować dziennikarzy, a jednocześnie swoich zawodników, bo oni tego słuchają przecież? No i twoja opinia, jak jest prowadzony Stelmet w tym sezonie?
Na pewno przyzwyczailiśmy się do Stelmetu grającego inaczej, czyli w większości trenerów postawiona było jednak pierwsza rzecz to była obrona, tu mamy typowo ofensywną drużynę. Czy to jest związane ze zmianami? Ciężko mi to określić. Na pewno jak patrząc poprzez jakość zawodników, których mamy w stosunku do tych, których straciliśmy, uważam, że ten zespół jest trochę słabszy, że to nie jest ta dominacja, o której mówiliśmy wcześniej, bo zespół jest personalnie słabszy.
Ale jako całość, jako czy trener, obcokrajowcy, Polacy?
Jako całość. Mhm. Jako trener, no nie, raczej bym tego nie powiedział, bo szatnie się buduje poprzez i rozmowy z jednej strony i z drugiej strony i to, co się dzieje od środka, to oczywiście ja bym raczej w ten sposób nie szedł. To, że trener ma dwie ligi, to chyba dobrze tak naprawdę, bo jest w stanie sprawdzić się, jak wygląda ta bardzo mocno liga VTB i widać, że to są za wysokie progi dla tego zespołu. Wiemy już po tym sezonie, że nie jesteśmy przygotowani na tak silną ligę, przynajmniej nie przy tym składzie personalnym i ona nas przerasta.
Ale słuchaj, kosztują ich bardziej, myślisz, podróże, przeloty, zarwane noce, czy bardziej to też może kosztować, ile kosztuje to, że przegrywa 40, 30, 40? Czy to w ogóle ma jakiś wpływ na takich dorosłych, doświadczonych zawodników?
Chyba
czy nie?
Wszystko po trochę, bo jeżeli jesteśmy pierwszy rok w tej lidze i tak naprawdę nie wiedzieliśmy zupełnie, z czym to się je, to jesteśmy, no testujemy to i teraz powiedzieć, czy to jest tak, czy tak, czy tak, to musielibyśmy tych sezonów 3-4 rozegrać i wiedzieć, na czym stoimy. My tak naprawdę jesteśmy w fazie jakichś testów w tej VTB. Nie znamy szczegółów, do czego ona nam jest tak naprawdę potrzebna. Na pewno nie wpłynęła na zespół dobrze.
Panie Ryszardzie, czy Stelmet pod Igorem Jowowiczem ma styl, czy gra koszykówkę rozpoznawalną, taki, że można powiedzieć, to jest styl Stelmetu. Są tacy, którzy mówią, jak za trzy nie wpada Stelmetowi, to już po zespole właściwie.
No i nie ma stylu.
Nie, dziękuję serdecznie, proszę następny.
Nie ma stylu. Sytuacja jest taka, dosyć specyficzna. W zeszłym sezonie mieliśmy też tam, ja akurat byłem największym krytykiem pana trenera Gronka.
No się pan krytykuje każdego kolejnego trenera.
Nie, potem przez chwilę mieliśmy fantastyczną koszykówkę przez kilka meczów, potem nie wiadomo z jakich powodów od meczów z Monako wszystko się posypało.
Tam podobno się sypało od Nymburka tak naprawdę.
Zostawmy to. Przyszedł nowy trener, liczyłem na to, że będziemy mieli styl, tutaj praktycznie nie ma stylu, nie jest to rozpoznawalne. Przyjeżdża jakakolwiek ekipa, która posiada jakiś styl, ekipa, która świadomie wyprowadza swoich najlepszych zawodników na pozycję, ekipy, które też, co brakuje teraz w Zastalu, takiego spektakularnego lidera nie ma. Teraz jest drużyna. Kiedyś mieliśmy liderów. Był Dragicewicz, był Quinton, kiedy był wcześniej, był również liderem, szczególnie w playoffach. Mieliśmy tego Waltera Hodge'a, mieliśmy tych liderów, takich sensu stricte, którzy robią różnicę. A w tej chwili to powinna być drużyna, tylko ja tu nie widzę chemii między trenerem a drużyną.
No dobra, to ja
absolutnie
panu odpowiadam i panom też odpowiadam. No, mamy drugi bilans w Polsce. Mamy 5 porażek. Możemy wystartować z drugiego miejsca z Legią Warszawa, powiedzmy. I pierwszą rundę w tym momencie przejdziemy sobie spokojnie. Kończy się VTB, będzie odpoczynek. Ma pan formalnie na papierze dowody, że nie jest aż tak źle.
Formalnie na papierze mam dowody, tylko ja liczę na to, że jak ja przyjdę na mecz, to zobaczę fantastyczną koszykówkę, zobaczę tą różnicę, nie zobaczę tych mecz, które w tej chwili są, nawet wracając do tematu Spójni Stargard, przecież ten mecz był beznadziejny.
Jak parę innych w tym sezonie.
To był dramatyczny mecz, gdzie nie było widać różnicy między ekipą z czołówki tabeli, a ekipą z końca tabeli. Także tych meczów było kilka. A jeżeli wracamy do VTB, też się nie zgodzę do końca, bo były momenty, gdzie drużyna się zachowywała jak dzieci we mgle, na co trener nie reaguje kompletnie. tracimy seriami punkty. Nie potrafimy, były mecze, gdzie nie potrafiliśmy wyrzucić piłki z autu bez straty. Na to jest zawsze jakiś antidotum, którego trener nie szuka. Biorę czas, robię zasłonę. Ten trener czasami stoi zwieszony przy ławce, jest przerwa w meczu i on tak się sam ze sobą zastanawia, co ma zrobić.
Okej.
A nie zawoła zawodnika, nie poprosi, nie wytłumaczy. A są te momenty, gdzie można pewne rzeczy nakierować i niekoniecznie brać czas.
Czasem to wyglądało tak, zawodnicy sami ze sobą rozmawiali, a
i tak samo ze zmianami.
Mhm.
Czasami te zmiany są takie, no, tak jak była zmiana zupełnie inaczej wyszliśmy na drugą połowę w meczu z Anvilem, niż wyszliśmy na początku meczu, gdzie uważam, że
chociaż tu trener tłumaczył, że musiał rotować, bo Zamoyski bardzo długo grał, bo Sokołowski
porządku,
trzeba było Markela
ale
posadzić, żeby zostawić na koniec. Koszarek wszedł
akurat, no nie,
i chaos
ale
się zaczął.
Ale dostaliśmy od razu ileś punktów. Na
akurat
dzień dobry.
W meczu z Anvilem, Rysiu, musisz tutaj chyba potwierdzić, że problemu ze zmianami nie było, bo i za wiele po prostu
nie mogło
nie
być
miał trenerska dyspozycji.
No okej, okay, słuchajcie, to przepraszam prawda was, bo czas niestety i tak dalej, i tak dalej. Od lewej, panowie, jest ta super piątka. Czy ta Arka Gdynia wygląda na nie dotknięcia w tym sezonie? Pan Filip.
Na pewno jest to silny zespół i na ten moment jest to chyba najsilniejsza drużyna. Natomiast myślę, że w serii można ich pokonać.
Ale czy ona jest najsilniejsza tym Florencem i Bostikiem? Bo jak jeżdżę po tych różnych halach, wiele osób w różnych klubach mówi, ciekawe na ile Frasunkiewiczowi ten Florenc i Bostik dadzą zwycięstwa, na ile im wystarczy sił po prostu, bo oni tam po 30 minut i więcej grają przez wiele meczów, tak?
Tak, ale oni już też zakończyli przygodę z europejską koszykówką i mają czas, żeby regenerację sobie przeprowadzić, więc myślę, że podołają temu i te 30 minut dla nich to nie jest jakiś
czyli
problem.
Czyli faworyt według pana do mistrzostwa to jest w tej chwili?
Arka? Mhm. Myślę, że tak.
Mi się wydaje, że mają najlepszy, najszerszy skład, natomiast jak wygląda na ich Stelmet i w ogóle co dla Stelmetu, panie Ryszardzie?
Ja tutaj się nie zgodzę, ponieważ graliśmy ten mecz w Arce Gdynia, gdzie wygrywaliśmy po trzech kwartach, po czym nie potrafimy utrzymać tego meczu do końca w czwartej kwarcie, ale tych meczów, które przegrywaliśmy w końcówkach, w czwartych kwartach w tym sezonie było tak dużo, że to też mnie nie dziwi. Jeżeli zawodnik rzuca, no to są jakieś sposoby, nie wiem, uderzę, ugryzę, cokolwiek zrobię, żeby plastra mu przykleję, cokolwiek zrobię,
czyli trener.
A tutaj Florenc sobie rzuca, wszyscy wiemy, że rzuca, wygrał nam mistrzostwo Polski tymi rzutami w Toruniu, sam byłem na tym meczu z Filipem zresztą też, stałem przy boisku, byłem zachwycony tym, co robił, ale no, my go znamy, no to biorę, Przemek jest niezłym obrońcą. Dlaczego na przykład nie postawić Przemka przeciwko niemu?
Panie Ryszardzie, super piątka.
Cokolwiek.
Super piątka. Kto jest najbardziej super i jak Stelmet?
Za Stal. Mam nadzieję, że wygramy, że wszystko się poukłada i zawodnicy z trenerem się dogadają i jednak my wygramy. Uważam, że mamy najrówniejszy chyba skład, jeżeli chodzi w ogóle o skład. Tam są indywidualności, my mamy równy skład.
Pan Marek kończy.
No i widzicie. No. Ryszard ponarzekał,
a, i tak powiedział,
a
że
na końcu jest Zastal, także bardzo się cieszę. Rodowity, zielonogórzany.
Ale jak ty widzisz te składy pozostałe?
Ja widzę, bo jest sześć zespołów, bo cały czas mówimy o tej piątce. Ja
się będę z tym Szczecinem?
Ja będę się upierał z tym Szczecinem, że gdzieś tam może zrobić niespodziankę.
A Stal Ostrów, bo powiedz, przecież wszyscy, jak mówimy, uciekali przed Stalą Ostrów. Kasper Wehr wzięty, szeroki skład i hala jeszcze, chociaż dzisiaj ma podobno komisarz zastanawiać się, czy tam cała ta rada nadzorcza ligi, czy dopuścić tą halę do playoffów, czy nie, bo oni obiecali, z tego co wiem, że nie będzie playoffów w tej małej hali. Ale co ze Stalą Ostrów?
Kasper Wehr za krótko gra, na chwilę obecną zagrał dwa mecze, według mnie nic nadzwyczajnego w nich nie pokazał, tkwi w nim niesamowity potencjał i myślę, że to jeszcze udowodni. Uważam, że jest sześć drużyn, które są w stanie tą ligę wygrać i też uważam, że Zastal po zakończeniu gry w VTB jest w stanie ograć każdą z tych drużyn w serii.
Myśl to zuchwała o Kingu Szczecin, który może ligę wygrać, ale okej, okay, pan Marek ma prawo.
Mamy to nagranie, może sprawdzimy. Może coś trafiłem.
Marek Hossa, Ryszard Mazur, Filip Przybylski. Dziękuję panom serdecznie, ale byśmy sobie jeszcze pogadali, a tu czasu nie ma.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.